Nasz gość dnia.
Dzień dobry, Bartek Święciński. Kłaniam się nisko naszym słuchaczom i naszym widzom, którzy nas oglądają za pośrednictwem Facebooka i naszego kanału na YouTubie. Gościem dnia Radia Nadzieja jest prezes MPC Łomża, Radosław Żegalski. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie prezesie, czy ten sezon grzewczy już jest za nami? Czy on już się skończył?
Sezon nadal trwa. Wydaje mi się, że jeszcze niestety, ale znaczy niestety, no, będzie jeszcze tam miesiąc, półtora trwał. Zawsze są takie teraz przerwy, raz jest cieplej, raz jest zimniej. Na przykład styczeń był bardzo ciepły, natomiast luty był dużo zimniejszy niż styczeń, czyli to jest po prostu... My produkujemy praktycznie co roku taką samą ilość energii cieplnej, tylko jest inaczej rozłożona w czasie, w ciągu miesiąców, miesięcy.
Bo to, czy dany sezon się zakończył, to zależy od spółdzielni, rozumiem, że my już tak. Nie chcemy ogrzewania i wy wtedy zakręcacie
tak.
Kurek.
Tak, tak. Na wniosek odbiorcy ciepła my przestajemy grzać.
A czy ktoś, pamiętamy poprzedni sezon, kiedy spółdzielnia mieszkaniowa Perspektywa postanowiła, że trochę zmniejszyć moc dostarczanego ciepła. W tym roku, w tym sezonie też były takie sytuacje, że dana spółdzielnia chciała trochę mniej tej energii?
Nie, Perspektywa, spółdzielnia Perspektywa złożyła taki wniosek, ale potem po rozmowach z nami zwiększyła, może nie tyle, ile miała wcześniej, natomiast bardzo dużą ilość wróciła, ponieważ no, występowały, tak jak pan redaktor pamięta, niedogrzewy na blokach i trzeba to było zwiększyć. Ale teraz jest już wszystko stabilnie.
Kilka przerw w dostawie ciepła było.
Tak, były kilka, w tym roku kilka awarii było. Na szczęście udało się je w miarę szybko naprawić. Jedna to była taka nawet spora, tak, która dotknęła tutaj stare miasto. Praktycznie prawie dobę nie było ciepła, za co bardzo przepraszamy. Natomiast awaria dotyczyła dużej, była miała miejsce na magistrali, praktycznie nie było możliwości zasilić w inny sposób Starego Miasta, bo układ mamy taki i cały czas dążymy do tego, żeby można było z różnych stron zasilić konkretne obszary miasta, ale akurat w tym przypadku takiej możliwości nie było. Bardzo przepraszamy za te za ten brak ciepła.
Jak rozmawiałem ze znajomymi i mówiłem, kto będzie gościem dnia, no to mówili, to zapytaj, dlaczego jest tak drogo?
Dlaczego jest tak drogo? Wydaje mi się, że jest dosyć tanio na tle innych miast. My przedstawiamy już od kilku miesięcy, staramy się raz na miesiąc, raz na dwa spisywać wszystkie ceny, jakie są zatwierdzane ciepła przez Urząd Regulacji Energetyki. No i jasno wynika z tych tabel, że nasze ceny ciepła są jedne z najniższych. Praktycznie przegrywamy z bardzo dużymi elektrociepłowniami albo zawodowymi elektrowniami. I na tle widać, że na przykład na 150 różnych cen, no to tylko 2-3 ceny są trochę niższe niż nasza. Także w mojej ocenie ceny są na niskim poziomie, ale oczywiście każdy ma prawo do oceny własnej.
O jakich danych pan mówi? Skąd te dane są?
My te dane wyciągamy bezpośrednio z zatwierdzonych taryf, czyli z cenników, które pojawiają się na stronach Urzędu Regulacji Energetyki. Praktycznie każdego dnia jest zatwierdzana jedna albo dwie taryfy. Spisujemy to i po miesiącu czy po półtora wstawiamy w tabelki i przedstawiamy to do opinii publicznej. na łamach mediów tutaj naszych, lokalnych.
No ale to często pojawia się wątek Kolna. No i ktoś może powiedzieć, no ale w Kolnie taniej mają przecież.
W Kolnie mają taniej, ale tak naprawdę my nie porównujemy się nawet z takimi ciepłowniami,
no które... No właśnie, bo uściślimy to porównanie na tle jakich konkretnie ciepłowni macie te dobre ceny.
My się porównujemy na tle tych ciepłowni, elektrociepłowni czy elektrowni, które tak jak my uczestniczą w rynku ETS, czyli jesteśmy zobowiązani do opłacania, czy też do dokonywania opłat za emisję dwutlenku węgla. Czyli jeżeli na przykład tak jak Kolno, które pozdrawiam, bo też tam mieszkałem i mieszka moja rodzina, Kolno spalając jedną tonę za przypuśćmy 500 zł tonę węgla, no to jej koszt to tylko te 500 zł, a natomiast my jakbyśmy spalali tonę węgla za 500 zł, to musimy jeszcze doliczyć 600-700 zł do tej tony samych opłat, czyli generalnie mamy dwukrotnie wyższe, co najmniej dwukrotnie wyższe koszty związane z opałem.
Czyli także opłaty są droższe niż same
tak jest.
Koszt
niestety
generowania
tak jest,
ciepła.
Że nawet przekracza to półtora raza są droższe niż sam węgiel.
No właśnie, no to zostając przy tym systemie ETS, bo z pewnością śledzi pan te wszystkie informacje, no i gdzieś czytamy, że Europa może dokonać pewnego zwrotu, że możliwe jest, aby ten system był zreformowany, bo niby Europa już widzi, że przez to stajemy się no, regionem niekonkurencyjnym. No i pytanie, czy to są tylko mrzonki, czy już można to traktować jako realną zapowiedź?
Na tą chwilę Komisja Europejska z tydzień chyba temu, czy dwa tygodnie temu określiła się, że nie zamierza schodzić z tej drogi zielonej transformacji i praktycznie nie zamierza nawet odpuścić ETS-2, czyli dotknie to prawdopodobnie już od 27 roku, także zwykłych mieszkańców domów, czy też użytkowników samochodów spalinowych. Także wydaje mi się, że to może być trochę złagodzony, wydłużony okres wejścia w życie nowych przepisów. Natomiast Zielony Ład obowiązuje nadal. I nawet twierdzą, dzisiaj nawet rano słyszałem wypowiedź ministra klimatu, wiceministra klimatu, że tyle będziemy mieli wiatraków, że znaczy tych wiatraków, które generują energię elektryczną z wiatru, że ceny jednak prądu będą u nas w kraju spadały. Także ta droga nadal jest w toku i nie wydaje mi się, żeby coś miało się tutaj zmienić, ale na pewno wydaje mi się, że no, trzeba coś zrobić w kraju, żeby ceny energii elektrycznej no, były niższe, bo to każdy czuje, każde przedsiębiorstwo takie jak my odczuwa ten wzrost cen energii elektrycznej, no jeszcze tam ze 4 lata temu, no one były trzykrotnie niższe. Teraz utrzymują się na wysokim poziomie. Jest to między innymi przyczyną tego są opłaty za dwutlenek węgla. No to te opłaty są bardzo duże. Myśmy poczynili bardzo duże inwestycje właśnie mające na celu spowodowanie, że tych opłat mamy dużo, dużo mniej. W związku z tym też te inwestycje, one też się przekładają na cenę ciepła. W tej chwili mamy tylko około 20-25% produkcji z węgla. No i za to musimy płacić, ale to są oszczędności, tak jak widać na takim barometrze, tak, który tam też w mediach wystawiamy. No to w tej chwili różnica jaką miasto by, czy też mieszkańcy zapłaciliby, gdybyśmy nie mieli tych inwestycji, no to sięga już 75 milionów złotych, czyli generalnie to się spłaciło nam, bo ta inwestycja kosztowała nas, jeżeli chodzi o gotówkę, no to 50 milionów złotych.
Czyli już 75 jest zaoszczędzone, tak?
Tak, jest tak. Oszczędności w przeciągu 4 lat. I to będzie cały czas rosło. Ceny za emisję dwutlenku węgla, one przez pewien moment spadły, ale z powrotem wróciły na te wysokie notowania i się cały czas wahają. Także wydaje mi się, że no porównywanie się tutaj do cen w mieście Kolna, gdzie praktycznie nie zrobiono żadnej inwestycji, no jest wielkim błędem, bo jeżeli nawet taki, po prostu podam tylko jeden przykład, w tej chwili miasto Kolno też rozstrzygnęło, z tego co mi się wydaje, przetarg na modernizację i ta modernizacja tego przedsiębiorstwa, czyli przejścia na produkcję ciepła nie z węgla, a z biomasy, ma kosztować ponad 60 milionów złotych. I wtedy trzeba będzie się zapytać, jak już ona będzie skończona, jakie są ceny w Kolnie, bo to łatwo się mówi, że się ma coś tanio, jeżeli się nie ponosi kosztów. Porozmawiajmy o tym, jak już te koszty będą poniesione, nawet i wtedy będziemy się mogli porównać do tych cen.
No to też jest odpowiedź na pytanie, dlaczego jest tak drogo. Właśnie jeżeli chodzi o tę opłatę za emisję dwutlenku węgla. Stałym punktem naszej rozmowy jest to, że ja pytam pana o inwestycje w Czerwonym Borze, a pan odpowiadał, że no wciąż jeszcze czekacie. No i pytanie to samo, a jaka będzie odpowiedź?
No odpowiedź już jest inna. Faktycznie 2,5 roku trwała procedura uzyskania przez nasze przedsiębiorstwo decyzji środowiskowych, czyli najważniejsza decyzja, którą wydaje gmina na umożliwiając w ten sposób procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. Trwało to 2,5 roku, no ale mamy już ten dokument. Dokument jest prawomocny. Jest to praktycznie milowy taki krok w stronę możliwości budowy tej instalacji nowej.
I co teraz? Co dalej?
Teraz staramy się o warunki zabudowy. Będziemy prawdopodobnie w tym albo w przyszłym tygodniu składali też do gminy wniosek o wydanie warunków zabudowy. Po warunkach zabudowy przechodzimy do uzyskania zgody na budowę i takie są procedury. Ja bym tutaj jeszcze chciał też zatrzymać się i opowiedzieć, czemu tak naprawdę to tyle trwało, tak, ten cały proces. Otóż z całym szacunkiem, tak, tutaj muszę powiedzieć, że gmina Zambrów dba o swoich mieszkańców i naprawdę w sposób taki, no, bardzo mocny wymuszała bardzo dużo rzeczy, które z korzyścią oczywiście będą dla mieszkańców tej gminy. Bardzo skrupulatnie o wszystko pytali, wszystkie możliwości, to co praktycznie sprawiło, że ta instalacja, która tam prawdopodobnie uda się nam zbudować, będzie najlepszą instalacją i najlepiej będzie dbała o środowisko, a tym samym też o mieszkańców tej gminy. Także naprawdę no, wyrazy tutaj uznania dla gminy za to, w jaki sposób starają się zabezpieczyć swoich mieszkańców przed tego typu inwestycjami.
Ale to też... pan mówi serio, czy pan
serio
żartuje
mówię. W tym Nie, momencie? Mówię tutaj serio i po prostu no, z perspektywy czasu widzę, że to naprawdę miało sens.
Bo ja pamiętam, jak pan mówił o tym, że oferowaliście nawet jakieś w ramach tego, że będzie to zezwolenie na te inwestycje, jakieś zajęcia edukacyjne, o ciepło za złotówkę dla mieszkańców tej miejscowości, coś tam jeszcze.
Tak, no, to znaczy nasza oferta jest nadal, nadal otwarta. Myślę, że na pewno do tego typu tematów wrócimy też. Natomiast mówię tutaj otwarcie z perspektywy czasu. Oceniam to bardzo pozytywnie, jeżeli chodzi. Chciałbym być tak naprawdę mieszkańcem takiej gminy.
Ale to co konkretnie pan ma tutaj na myśli, mówiąc o to środowisko i tak dalej? Jakiś taki konkret?
Konkret. Jak się składa wniosek o wydanie tej decyzji, przedstawiać, to jest bardzo obszerny dokument, który dba praktycznie nawet o jakieś tam małe ślimaczki, które tam po prostu chodzą, i to jest wszystko uwzględnione. Uwzględnione są wszystkie technologie, jakie są, czy też będą dopuszczone do tego, żeby mogły być użyte podczas budowy. I skrupulatność gminy była na tyle duża, że ja po prostu z perspektywy czasu naprawdę uważam, że to było pozytywne, jeżeli chodzi o oczywiście.
Czyli żaden ślimak nie ucierpi.
Nie, ślimak, żadne inne też zwierzątko, które tam przebywa, a najważniejsze, żeby w żaden sposób nie odbiło się to negatywnie na mieszkańców.
Czyli
natomiast oczywiście ten czas, który tutaj był, który tak długo się ciągnął, z perspektywy firmy nie jest dobry, tak? I ja tutaj po prostu no, nie będę ukrywał, że to na pewno spędzało tutaj mi sen z powiek. Natomiast jak już widzę efekt końcowy i jak wstawię się po tej drugiej stronie, to po prostu zmieniłem zdanie i uważam, że faktycznie należy dbać o te tematy. Jeżeli się dba, to po prostu, no niestety, to też tyle wymaga czasu.
Czyli już teraz tak naprawdę ta zgoda na budowę to tylko formalność będzie?
Pewnego rodzaju tak.
Jak wszystkie gwiazdy się dobrze ułożą, to kiedy ta inwestycja mogłaby ruszyć?
Jak będziemy już mieli prawomocne pozwolenie na budowę, no to wtedy będę mógł określić.
A to jeszcze ten rok?
Do końca tego roku mamy tam jeszcze, chcemy przygotować wszystkie dokumenty związane nie tylko z tą inwestycją, ale też modernizujemy, przygotowujemy się do modernizacji oczyszczalni ścieków, ponieważ też jednostka wojskowa, praktycznie jesteśmy już na ukończeniu, na podpisaniu umów przyłączeniowych. Będą to bardzo spore ilości, w związku z tym musimy zmodernizować tą naszą oczyszczalnię ścieków i też jeszcze powiększyć nasz zasób, jeżeli chodzi o inne kotły. Nie wiem, czy to będą kotły gazowe, prawdopodobnie gazowe, ponieważ zapotrzebowanie na ciepło jednostki, która się tam zaczyna budować, jest bardzo duże. Mniej więcej jak półkolna, no jeżeli już o tym kolnie wspominamy. Więc cały ten rok poświęcamy na przygotowanie dokumentacji.
To już zmierzając ku końcowi naszej audycji, to już ku końcowi ma pana sprawa sądowa z prezesem Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Wojciechem Michalakiem.
A tak, zgadza się. Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, która pozwała mnie, Radosława Żegalskiego, a nie prezesa. Także ja wszystkie koszty sądowe sprawy pokrywałem z własnej kieszeni, nie jak to robiła Łomżyńska spółdzielnia z kasy spółdzielców. Ale spółdzielnia wycofała apelację, czyli ta druga instancja już nie doszła do skutku. Sprawa jest zamknięta. Sąd przyznał mi jakieś tam odszkodowanie. Spółdzielcy niestety za to zapłacą i pokryją moje koszty, które musiałem ponieść. Tym samym wydaje mi się, że sprawa tego, czy te moje słowa były prawdziwe, czy też nie.
Czyli ja dorzucam się, czy ja dorzucam się do tej sprawy sądowej w takim razie.
Jeżeli pan spółdziel, tak, to tak.
Przypomni pan, czego konkretnie dotyczył ten zarzut?
Zarzut dotyczył mojej wypowiedzi, która może była dosyć ostra. Natomiast no nie pamiętam już tak naprawdę, jakie to było zdanie. Nie chcę tego...
To było naruszenie dóbr osobistych, tak?
Tak, znaczy to było tak. O dobre imię spółdzielni mieszkaniowej. Ja tam się wypowiedziałem się na łamach chyba portalu, czy też nawet jakieś oświadczenie, z tego co pamiętam, opisałem, bo to miało miejsce wtedy, kiedy nasze ceny nie zostały podniesione. Myśmy dokonali upustu, a spółdzielnie, czy też jakieś wspólnoty podnosiły cenę i
mówiły,
że to jest nasza wina, i ja się z tym nie zgodziłem. I został wytoczony proces przeciwko tym moim słowom.
Czyli pan wygrał.
Tak. Już tak.
Już tak. Prezes MPC Łomży Radosław Żegarski był gościem dnia Radia Nadzieja. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja. Od poniedziałku do piątku o 9:30.